Pewien kaznodzieja został zaproszony do więzienia. Kaznodzieja to osoba, która głosi Słowo Boże, Ewangelię. I został zaproszony do więzienia, aby tam głosić Słowo, czy zwiastować Ewangelię więźniom. I kiedy kaznodzieja skończył, przyszedł do niego naczelnik tego więzienia, no aby go odprowadzić do wyjścia. I ten naczelnik był wdzięczny temu kaznodziei, że ten przyjął jego zaproszenie. I następnie stwierdził, że ci ludzie, którzy tam są, ci za kratami, potrzebują Chrystusa. Na co kaznodzieja zapytał naczelnika: a czy pan potrzebuje Chrystusa? Na co naczelnik odparł: no ale ja nie jestem przestępcą, ja nie popełniłem przestępstwa jak ci ludzie. Kaznodzieja powiedział: proszę pana, wszyscy potrzebujemy Chrystusa. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa. Ale czy faktycznie tak jest? Czy wszyscy potrzebujemy Chrystusa? Bo niektórzy są ludzie, którzy myślą, że nie potrzebują Chrystusa. Więc mam nadzieję, że ta dzisiejsza historia, ta przypowieść, którą powiedział Pan Jezus, pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie wszyscy potrzebujemy Chrystusa. Więc zanim przejdziemy do omawiania tej przypowieści, to warto jest przyjrzeć się kontekstowi. Spojrzeć na kontekst, w jakim ona się pojawia, ponieważ ona pojawia się w konkretnym czasie, można powiedzieć w konkretnym miejscu, w konkretnych okolicznościach, jest z tymi okolicznościami nierozerwalnie związana, więc te okoliczności kształtują znaczenie tej przypowieści. Ten kontekst pozwala nam zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodziło. Pozwala nam zobaczyć cel tej przypowieści. Więc pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać, to do kogo ta przypowieść jest skierowana, tak? To nas interesuje, do kogo Pan Jezus tę przypowieść powiedział, a następnie, co jest przyczyną, co stało za tym, że Pan Jezus właśnie taką przypowieść, a nie inną powiedział. Więc mamy dwa podstawowe pytania dotyczące kontekstu. Więc żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, no to musimy wrócić do początku tej historii, a ta historia, ta rozmowa rozpoczyna się na początku 15 rozdziału. Więc przeczytajmy pierwsze dwa wersety, jeżeli mógłbym prosić o wyświetlenie. Garnęli się zaś do Niego, czyli do Jezusa, wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali i mówili: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Więc Łukasz mówi nam w tych dwóch wersetach o dwóch grupach ludzi oraz ich stosunku do osoby Pana Jezusa, czy Jezusa z Nazaretu. Pierwsza grupa to celnicy i grzesznicy. Ci ludzie garnęli się do Jezusa, chętnie przychodzili, chętnie Go słuchali. Dla nich Jezus był postacią negatywną, może być przyciągał ich. Dlatego się do Niego garnęli. Jezus przyjmował tych ludzi, a nawet z nimi jadał. Druga grupa ludzi to faryzeusze i znawcy prawa. Ci ludzie do Jezusa się nie garnęli i nie chcieli Go słuchać. Można powiedzieć, byli przeciwieństwem tych grzeszników i celników. Raczej byli ludźmi przeciwnymi Jezusowi, szemrali przeciwko Jezusowi. Dla nich Jezus był postacią negatywną, krytykowali Go za to, że właśnie zniżył się do poziomu tych grzeszników i celników, przyjmuje ich i z nimi jada. Dla nich coś takiego, taka postawa, takie uniżenie się czy zniżenie się, no absolutnie była niedopuszczalna, nie do przyjęcia. Kim byli ci celnicy i grzesznicy? No żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw zrozumieć właśnie, kim byli ci faryzeusze i znawcy prawa, bo to od nich pochodzi to określenie. Faryzeusze i znawcy prawa to można powiedzieć taka część tej religijnej i politycznej elity tamtego społeczeństwa. W Palestynie w tamtym czasie religia i polityka były ze sobą bardzo mocno splecione, połączone. Faryzeusze byli ludźmi bardzo religijnymi. Byli bardzo mocno zaangażowani w wypełnianie wszystkich tych przykazań, które Bóg nadał przez Mojżesza, przykazań prawa mojżeszowego, przykazań Tory. Poprzez pryzmat oczywiście swojej tradycji, którą tam przez jakieś lata nagromadzili. Zachowywali wszelkie święta i właśnie te różne tradycje. i uważali z tego powodu, z powodu tego, że wypełniają te różne przykazania i tradycje, że są w porządku przed Bogiem, że są sprawiedliwi przed Bogiem. Znawcy prawa z kolei to inaczej nauczyciele, którzy zajmowali się wyjaśnianiem prawa mojżeszowego, uczyli jak wykonywać te przykazania, jak zachowywać te różne tradycje, które nagromadzili przez lata. Więc faryzeusze i znawcy prawa no to trzymali ze sobą razem. Tak? Faryzeusze potrzebowali znawców prawa, żeby móc wykonywać te różne przykazania. Więc takie wspólne podejście do wypełniania prawa mojżeszowego, tej tory, powodowało, że uważali się za lepszych od wszystkich innych, którzy tej ich gorliwości religijnej nie mieli i nie podzielali. Na tych, którzy nie byli tak religijni jak oni, którzy nie byli tak gorliwi w wykonywaniu tych wszystkich przykazań czy zachowywaniu tych różnych tradycji religijnych, no tych wszystkich ludzi uważali za grzeszników. Więc ta grupa tych grzeszników to była bardzo szeroka, ponieważ w tej grupie z jednej strony były prostytutki na przykład, a z drugiej strony można powiedzieć ludzie, którzy żyli całkiem moralnie, ale nie byli tak gorliwi religijnie. Więc to była dosyć szeroka grupa. Natomiast celnicy byli poborcami podatkowymi. Tak? Oni zbierali podatki, ale ponieważ faryzeusze byli, można powiedzieć, takimi narodowcami, tak, oni byli bardzo za swoim narodem, a byli pod panowaniem Rzymu, byli pod okupacją, więc jak patrzyli na tych, którzy współpracują z okupantem i jeszcze z pogańskim okupantem? No co jak co, ale celnicy byli jeszcze gorzej traktowani, czyli byli jeszcze gorsi niż prostytutki na przykład. Czyli można powiedzieć, że celnicy to stanowili, można powiedzieć, tą dół tej warstwy społecznej tamtego, znaczy tam, no warstwy społeczeństwa tamtejszego czy ówczesnego. Dlatego faryzeusze szczególnie pogardzali celnikami. Zjeść posiłek z celnikami i grzesznikami było dla faryzeuszy czymś nie do pomyślenia. Zabraniała tego ich tradycja, można powiedzieć. Oni dlatego patrzyli z góry na takich ludzi, pogardzali nimi, nie mieli do nich żadnego szacunku. Więc patrząc, widząc Jezusa, który z tymi ludźmi się, można powiedzieć, brata, tak, jest z nimi, przyjmuje ich, jada z nimi, no byli zgorszeni tym, co Jezus robi. Dlatego szemrali przeciwko Jezusowi i mieli mu za złe, że przyjmuje grzeszników i z nimi jada. Więc Jezus poprzez trzy przypowieści o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie, o monecie oraz o synu marnotrawnym odpowiada na zarzuty faryzeuszy. Zatem te przypowieści i szczególnie ta o synu marnotrawnym no, są skierowane właśnie do tych ludzi, którzy są tą elitą religijną, którzy uważają się za lepszych, którzy myślą, że z powodu swoich uczynków, swojego postępowania, swojego zaangażowania religijnego są w porządku przed Bogiem. Jezus mu kieruje te słowa do nich. Więc zobaczmy, co takiego Jezus chce im przez tę przypowieść powiedzieć. Więc jakbym prosić o wyświetlenie. Pewien człowiek tak miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział ojcu: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. On więc podzielił między nich dorobek życia. Więc mamy trzech bohaterów. Ojca, który ma dwóch synów. I ojciec dokonuje podziału majątku i rozdziela go pomiędzy dwóch swoich synów. I z reguły młodszy, w tym przypadku młodszy z reguły dostawał mniej, tak? Więcej dostawał syn pierworodny, czyli syn dostawał 1/3, natomiast starszy syn 2/3 majątku. I co dzieje się potem? Tak? Czytamy, że młodszy syn wziął swoją część, wyjechał i roztrwonił wszystko, co miał. Nie pracował, wydawał pieniądze na imprezy, na ciuchy, na wystawne jedzenie. No, oczywiście możemy się domyślić, bo tak nie jest napisane wprost. Ale no, był rozrzutny, więc w pewnym momencie pieniądze się skończyły. Ale też w tym czasie nastał głód w tym kraju. A że nie miał pieniędzy, ten młody człowiek, no to zaczął głodować. Więc wtedy stwierdził, że co zrobi, że pójdzie do pracy, tak, że zarobi na jedzenie i zajął się wypasem świń. I tutaj no, trzeba się na chwilkę zatrzymać, ponieważ dla Żyda zajmowanie się świniami było czymś no, poniżającym. Dlaczego? Ponieważ Żydzi uważali, że zgodnie z prawem Mojżeszowym, zgodnie z tym, co powiedział do nich Bóg, uważali świnie za zwierzęta nieczyste, takie, które zanieczyszczają. Więc Żydzi nie spożywają wieprzowiny, nie hodują, nie hodowali świń, więc zajmować się świniami było czymś uwłaczającym Żydowi. Więc ten młody człowiek właśnie do takiej pracy trafił i to pokazuje nam jego pewną tragiczną czy podłą sytuację, w jakiej się znalazł. Była to wstrętna i upokarzająca praca, ale prawdziwa tragedia tego młodego człowieka polegała na tym, nie na tym polegała, że zajmował się świniami, ale polegała na tym, że te świnie miały lepiej od niego. Tak się, do takiego stanu się doprowadził swoim stylem życia. Te świnie były lepiej traktowane niż on. On chciał jeść to, co świnie miały, ale nikt mu nie dawał i głodował. Więc to nam pokazuje ogrom, czyli z jak ogromnej wysokości ten człowiek spadł, jak nisko ten człowiek upadł, czy do jakiego stanu się doprowadził swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. I dalej czytamy, że wtedy ten młodszy syn, może być oprzytomniał, przyszedł do siebie, tak, oprzytomniał i zdał sobie sprawę, że zawalił, że narozrabiał, że zrobił źle. Czytamy, przyszedł więc do siebie i stwierdził, iluż to najemników mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja to ginę z głodu. Stanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu oraz względem ciebie, nie jestem już godny być nazywany twoim synem, uczyń mnie jak jednego z twoich najemników. Więc młodszy syn zobaczył, dokąd jego styl życia go zaprowadził. Zobaczył też, jak wiele stracił, odchodząc od swojego ojca. Zrozumiał, że byłoby mu o wiele lepiej, będąc sługą u swojego ojca. Wie, że zgrzeszył przeciwko ojcu i niebu i że nie zasługuje w związku z tym, aby być nazywany jego synem. Wstyd mu za to, co zrobił i teraz tego bardzo żałuje. Czyli możemy powiedzieć, że u tego młodego człowieka nastąpiło opamiętanie. On zrozumiał, że źle zrobił, zrozumiał, jak bardzo zawinił przeciwko swojemu ojcu i teraz tego żałuje i chce wrócić, tak? Więc można powiedzieć, że o nawróceniu. Wstał i poszedł do swojego ojca, czyli wrócił do ojca, ale już z pewną pokorą. Gotowy by być jak jeden z najemników, byle tylko służyć, tak? Jak ojciec na to zareagował, jak ojciec go przyjął. Więc przeczytajmy. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. Gdy był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył go, zlitował się, wybiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn zaś powiedział mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu oraz względem ciebie, już nie jestem godny być nazywany twoim synem. Ojciec zaś powiedział do swoich sług, szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie też sztuczne cielę, złóżcie je w ofierze i zjedzmy i pocieszmy się, dlatego że ten syn mój był martwy, ale ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęli się bawić. Więc ten syn, możemy sobie wyobrazić, w jakim stanie przychodzi, bez butów, bez dobrego ubrania. Tak, i ojciec każe natychmiast przynieść, oczywiście przywitał go bardzo dobrze i przywrócił do tego statusu syna, tak, poprzez ten pierścień, poprzez szatę, poprzez buty i też wydał ucztę, więc ojciec przebaczył mu wszystko i przywrócił do godności jego syna i bardzo też pokazuje, jak ojciec bardzo się ucieszył z tego, że syn wrócił. Ucieszył się tak bardzo, że postanowił wydać przyjęcie na cześć z powodu właśnie powrotu swojego syna. Ale dlaczego ojciec tak bardzo się cieszył? Możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli na przykład mamy syna, są takie rodziny, no, gdzie jest syn na przykład narkomanem albo alkoholikiem i gdzieś ten syn znika, tak? Gdzieś te narkotyki czy alkohol go prowadzą, że znika z pola widzenia, rodzice martwią się, myślą, że już, że umarł, że zginął i wraca do domu, ale ciągle jako narkoman i alkoholik. No w pewnym sensie jest radość, no wiemy, że żyje, ale on ciągle ma problem, tak? I wiemy, że to nas będzie dotykać dalej. Więc tutaj nie ma, w sensie takim, nie ma powodu do radości. Natomiast ojciec raduje się bardzo. Dlaczego? Ponieważ jego syn był martwy, ale ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Ojciec cieszył się tak bardzo, ponieważ odzyskał syna. I nie chodzi tu wyłącznie o to, że jego syn wrócił do domu. Chodzi o to, że ten syn wrócił jako inny człowiek. Wrócił, można powiedzieć, przemieniony. Wrócił uniżony. Wrócił z żalem z powodu tego, co uczynił. Wrócił z pragnieniem, aby służyć ojcu. Wrócił do niego jako, jako syn, który kocha swojego ojca, który poważa go. Wcześniej ten młodszy syn taki nie był. Dlatego ojciec tak bardzo się ucieszył z powrotu swojego młodszego syna, z jego przemiany. On odzyskał syna. Stąd to przyjęcie, stąd ta radość. Kim zatem jest ten młodszy syn? No jest on typem grzeszników i celników. Ci ludzie pod wpływem nauczania Jezusa zaczynają zdawać sobie sprawę, że potrzebują wrócić do Boga. Są daleko od Boga. Oddalili się od Boga i pod wpływem nauczania Jezusa zaczynają widzieć swój grzech, widzieć gdzie widzieć swoją winę, widzieć co źle zrobili. Zaczynają rozumieć swoje tragiczne położenie, że są z dala od Boga, że giną bez Boga, ale też zaczynają widzieć, że z Bogiem będzie im dużo lepiej, nawet jeśli będą wyłącznie Jego sługami. Dlatego pragną wrócić do Boga, dlatego opamiętują się, zaczynają wierzyć w Jezusa i w ten sposób wracają do Boga, do Ojca. Właśnie poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A Ojciec w niebie przyjmuje ich z otwartymi ramionami, czyni ich swoimi dziećmi i dziedzicami. I całe niebo z tego się raduje ogromną radością. Ale to nie koniec tej historii, to nie koniec tej przypowieści. Tak? To mamy młodszego syna. Teraz zobaczmy tego starszego. Można powiedzieć, że tytuł przypowieści o synu marnotrawnym może niekoniecznie jest do końca poprawny. Jezus kontynuuje tę przypowieść i przechodzi do części poświęconej temu starszemu bratu. Więc starszy brat dowiaduje się o powrocie swojego młodszego brata i o tym, jak ojciec tego młodszego brata przyjął. Dowiaduje się o tej uczcie wydanej z powodu młodszego brata i jak on na to reaguje. Przeczytajmy. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wówczas jego ojciec wyszedł i zaczął go zachęcać. On jednak odpowiedział swojemu ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu, a nigdy nie dałeś mi koźlątka, abym zabawił się z moimi przyjaciółmi. Gdy zaś przyszedł ten twój syn, który z dziwkami pożarł dorobek twego życia, złożyłeś w ofierze za niego tuczne ciele. Więc starszy syn reaguje gniewem. Starszy syn nie chce mieć udziału w tej uczcie. On nie chce wejść do domu, nie chce się cieszyć. Starszy syn nie cieszy się z powrotu tego młodszego brata. Starszy syn ma pretensje do ojca, że ten postąpił właśnie w taki sposób. Uważa, ten starszy syn uważa, że jeśli komuś się należało takie przyjęcie, to jemu. Wyłącznie jemu, ponieważ on przez tyle lat służył ojcu i był mu posłuszny we wszystkim. Więc starszy syn wyraża swoją postawę, można powiedzieć, roszczeniową. Mnie to mnie się należy, nie jemu, nie temu marnotrawcy, który roztrwonił twój dorobek życia, ale mnie, bo ja tobie służyłem cały czas i robiłem wszystko, co kazałeś. Więc to jest postawa roszczeniowa. Mnie się należy, to mnie się należy, bo ja zrobiłem to, to i to. Więc starszy syn też pokazuje, że gardzi swoim bratem. On nie mówi, ten mój młodszy brat, tylko mówi, ten twój syn. Tak? Postrzega siebie jako kogoś lepszego, że nie ma związku z tym młodszym bratem. Tak? Nic ich nie łączy. On nie chce mieć nic wspólnego z tym młodszym bratem. Starszy syn w ogóle nie widzi przemiany, jaka dokonała się w młodszym synu. Starszy syn widzi tylko i wyłącznie jego grzech. Starszy syn widzi tylko to, co jest na zewnątrz, czyli grzech tego młodszego brata. Nie widzi, co jest wewnątrz, nie widzi jego serca, nie widzi żadnej tej przemiany, która nastąpiła. Widzi tylko, że młodszy brat postąpił źle, zmarnotrawił swoje dziedzictwo i widzi tylko to. Więc jak na te zarzuty tego starszego syna odpowiada ojciec? No wcześniej czytaliśmy, że ojciec wyszedł do swojego starszego syna i zaczął go zachęcać, aby ten przyłączył się do tej uczty, którą on wydał. I dalej czytamy, jakie odpowiedzi udzielił swojemu synowi na te różne zarzuty, które ten do niego skierował. Przeczytajmy. Wtedy on powiedział mu: synu, ty zawsze, czy też dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Trzeba było jednak poradować się i pocieszyć, dlatego że ten twój brat był martwy, ale ożył, był zgubiony, ale odnalazł się. Więc ojciec przyznaje, że starszy syn jest faktycznie zawsze z nim. Starszy syn służy mu, można powiedzieć, od zawsze. I ojciec dodaje, że wszystko, co do niego należy, jest własnością starszego syna. I co takiego ojciec w ten sposób chce powiedzieć temu starszemu synowi? Starszy syn, tak samo jak młodszy, otrzymał swoje dziedzictwo. Ojciec, czytaliśmy na początku, rozdzielił swój majątek na dwóch. Starszy syn otrzymał też dziedzictwo. Gdyby tylko chciał, to w każdym dowolnym czasie mógł sobie wziąć, co tylko chciał. Jeśli chciał się zabawić ze swoimi przyjaciółmi, to mógł sobie wziąć nie jedno koźlątko, ale wszystkie koźlątka. Ale tego nie zrobił. Można powiedzieć, że starszy syn jest całkowitym przeciwieństwem młodszego syna. Młodszy syn wziął swoje dziedzictwo i poszedł w swoją stronę. Roztrwonił je. Natomiast starszy syn nie zrobił nic ze swoim dziedzictwem. Nie wziął go. Mimo, że był blisko ojca, swojego ojca, mimo, że nie zachował się tak jak młodszy brat, to trzeba powiedzieć, że starszy syn też jest synem marnotrawnym. Bo marnotrawimy nie tylko wtedy, kiedy sprzeniewierzamy czy roztrwaniamy coś, ale marnotrawimy to też wtedy, kiedy nie przyjmujemy tego, nie zajmujemy się tym. Więc starszy syn moim zdaniem jest też synem marnotrawnym, tylko tego jeszcze nie widzi, nie zobaczył. Następnie ojciec wyjaśnia starszemu synowi, dlaczego postąpił wobec młodszego brata tak, jak postąpił. I ojciec mówi, że trzeba było radować się i cieszyć. To trzeba było, to słowo trzeba było, dosłownie oznacza to było konieczne. To było konieczne. To jest właściwe, to jest konieczne, żeby radować się i cieszyć, że ten, który był martwy, ożył, który był zgubiony, się odnalazł. W takiej sytuacji jedyną właściwą reakcją jest radość. W takiej sytuacji koniecznie trzeba się cieszyć. Dlatego też postępowanie ojca jest jak najbardziej właściwe. A jeśli zachowanie ojca jest właściwe, to co można powiedzieć o zachowaniu tego starszego syna? Ono jest niewłaściwe, całkowicie niewłaściwe, absolutnie niewłaściwe. Na zewnątrz starszy syn robił wszystko, co wydawało się było słuszne i właściwe. Służył ojcu, robił wszystko, co ojciec nakazał. Ale jeśli chodzi o serce starszego syna, to było ono bardzo daleko od serca ojca. Serce starszego syna było bardzo daleko od tego, co było właściwe. W księdze Ezechiela, w Starym Testamencie, czytamy o sporze, w jaki Bóg wdał się ze swoim ludem, ze swoim narodem wybranym, z Żydami. Przeczytajmy kilka wersetów z tego fragmentu. Ezechiela 18 rozdział. Wersety 23 i później 27 do 29. Bóg mówi, Czy więc rzeczywiście lubuję się w śmierci bezbożnego? Oświadczenie Pana Adonai. Czy nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, którą popełniał, i zacznie stosować prawo i sprawiedliwość, on, jego dusza, będzie żyć, bo spostrzegł się i odwrócił się od wszystkich swoich nieprawości, które popełnił. Na pewno będzie żył, nie umrze. Lecz dom Izraela mówi, nie jest słuszne postępowanie Pana. Czy moje postępowanie nie jest słuszne, domu Izraela? Czy raczej wasze postępowanie nie jest słuszne? Można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim identycznym sporem. Identyczny spór. Bóg mówi, że właściwe jest przebaczyć temu, który się opamiętał ze swojego grzechu, który się nawrócił i który wrócił na właściwą drogę. Natomiast dom Izraela mówi, to nie jest właściwe, bezbożny powinien zginąć. Więc dom Izraela mówi dokładnie to samo, co mówi starszy brat. Stąd wiemy, że ojciec miał całkowitą rację, a starszy syn całkowicie się mylił. Czy mylił się? Nie może. I to pokazuje nam, jak daleko ten starszy syn był od swojego ojca. Fizycznie, można powiedzieć, był blisko, ale sercem swoim był bardzo daleko. Więc ten starszy syn w niczym tak naprawdę nie jest lepszy od swojego młodszego brata. Jest tak samo zgubiony, tak samo daleko był od ojca jak ten młodszy brat. Ale w pewnym sensie jego położenie jest dużo gorsze, ponieważ młodszy brat zdał sobie sprawę z tego, że zgrzeszył. Natomiast starszy brat nie patrzy na swoje serce, on tylko patrzy na swoje uczynki, na swoje postępowanie i dlatego nie widzi swojego grzechu. On widzi tylko to, co zrobił dobrze. Zatem oczywiste jest, że ten starszy brat jest typem faryzeuszy i uczonych w piśmie, tych znawców prawa. Starszy brat jest typem tych religijnych ludzi, którzy polegają na swoich uczynkach, którzy myślą, że z powodu swoich religijnych czy niereligijnych uczynków należy im się życie wieczne, że są lepsi moralnie od innych i w związku z tym zasługują na przyjęcie do chwały w niebie. Więc już kończę. Więc mamy tutaj złą nowinę na początek. Zła nowina jest taka, że każdy z nas jest synem marnotrawnym. Każdy z nas ma problem z grzechem. Każdy z nas jest jednym z tych dwóch synów. Każdy z nas jest albo młodszym, albo starszym synem, ponieważ każdy z nas w taki czy inny sposób odszedł od Boga. Dlatego każdy z nas z powodu grzechu jest martwy i zgubiony. Dlatego też wszyscy, każdy z nas potrzebuje Jezusa Chrystusa. Natomiast dobra nowina jest taka, że Bóg pragnie, aby synowie marnotrawni wrócili do Niego. Bóg pragnie, aby się opamiętali i uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I widzimy to w postawie ojca w tej przypowieści, który gdy tylko zobaczył swojego młodszego syna z dala, to przybiegł do niego, go przywitał. Usłyszał, zobaczył, że ten syn się opamiętał i przywrócił go do godności swojego syna. Ale też widzimy to w postawie ojca, kiedy wychodzi do tego rozgoryczonego starszego syna, który nie chce wejść do środka i zaczyna go zachęcać, żeby wszedł, żeby przyłączył się do tej uczty radości, może być tej uczty zbawienia. Więc Bóg jest zainteresowany i to bardzo, aby synowie marnotrawni zdali sobie sprawę ze swojego tragicznego położenia i aby zbliżyli się do Niego właśnie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Synowie marnotrawni otrzymują przebaczenie, przebaczenie grzechów. I zostają przyjęci do Bożej rodziny i stają się, można, domownikami Ojca. Więc Bóg jest żywotnie zainteresowany. Chce przyjmować i przyjmuje tych wszystkich, którzy przychodzą przez Jezusa Chrystusa do Niego. A jeśli być może jesteś takim starszym bratem, czy starszym synem, który uważa się, że że jest lepszy od tego młodego brata. Jeśli jesteś osobą, która uważa się za lepszą od innych z powodu czegoś, co robisz, z powodu jak być może zaangażowania religijnego, czy z powodu moralnego życia, czy z powodu sukcesu, jaki odniosłeś, czy z powodu majątku, jaki posiadasz, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Jeżeli jesteś takim synem, starszym, który patrzy na innych z góry i myśli o sobie, że ja jestem lepszy, to Chrystus chce ci dzisiaj coś powiedzieć, chce ci przypomnieć to, że jesteś zrobiony z tej samej gliny, co twój młodszy brat. To znaczy, że w Bożych oczach jesteś tak samo zgubiony, tak samo martwy, jak inni ludzie, którzy są grzesznikami i celnikami. Nie ma różnicy. Twoje serce jest tak samo daleko, jak serce tych innych ludzi. Tobie może wydawać się, że jesteś lepszy od innych, ale jakiej miary do tego używasz? Jaką miarą to mierzysz? Jest to twoja własna miara. Są to twoje własne standardy i normy. Dlatego jesteś przekonany, że jesteś lepszy od innych, ale Bóg tego tak nie widzi. Bóg patrzy inaczej niż patrzy człowiek. Ponieważ Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co zewnętrzne. Natomiast Bóg patrzy na serce. To znaczy, że Bóg widzi twoje myśli, Bóg widzi twoje pragnienia, Bóg widzi twoje dążenia, Bóg widzi twoje ambicje. Bóg widzi to wszystko, czego inni ludzie nie widzą. Bóg widzi, jaki jesteś naprawdę, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie udajesz. Bóg widzi twój grzech, Bóg widzi twoją winę, Bóg widzi, że nie postępujesz właściwie. I poprzez tę przypowieść Jezus mówi ci dziś, że jesteś tak samo zgubiony, jak ten młodszy brat, jak ten syn, który roztrwonił cały majątek. Jesteś takim samym synem marnotrawnym. Różnica jest taka, że twój grzech nie jest jawny. Twój grzech jest ukryty. Ludzie tego nie widzą. Dlatego na zewnątrz może wydawać się, że jesteś bliżej Boga, czy blisko Boga, ale w rzeczywistości jest taka, że twoje serce jest od Niego bardzo, ale to bardzo daleko. Czy chcesz sprawdzić, jak daleko od Boga jesteś? Albo jak blisko Boga jesteś? Jest na to prosty test. Słuchajcie, bardzo prosty test. Wystarczy spojrzeć na Jezusa. Więc spójrz na Jezusa Chrystusa. Spójrz na Bożego Syna. Spójrz na Jego krzyż. Spójrz na Jego doskonałe życie, spójrz na Jego śmierć i zmartwychwstanie, spójrz na Jego doskonałą ofiarę, jaką złożył z siebie samego za twój i mój grzech. Spójrz na Jego nauczanie, na słowo, które głosił. I teraz zadaj sobie pytanie, ile to wszystko dla mnie znaczy? Czy jest coś ważniejszego w moim życiu od Pana Jezusa Chrystusa, od Jego krzyża, od Jego słowa? I kluczowe pytanie, czy przyszedłem do Pana Jezusa Chrystusa, wyznając swoje grzechy i ufając temu, co On uczynił, temu, kim jest i temu, co uczynił dla mojego zbawienia, zgodnie z tym, co On powiedział? Czy przyszedłem do Jezusa? Dlaczego jest to takie istotne pytanie? Ponieważ Jezus powiedział, że mógłbym prosić o następny werset, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A Ojciec w niebie, wzbudzając Jezusa z martwych, potwierdził, że Jezus jest Bożym Synem i potwierdził to wszystko, co Jezus powiedział. Więc jeśli nie przyszedłeś do Jezusa i nie poddałeś się Jemu, to nie możesz być blisko Ojca. Tak? To jest biblijna matematyka. Można powiedzieć, jeśli nie przyszedłeś do Jezusa z wyznaniem swoich win, tak jak ten młodszy syn, ukorzony przed Bogiem i pragnący służyć Bogu, wyznając swoją winę, ale też i wyznając swoją wiarę w Jezusa, to nie możesz być blisko Boga, ponieważ do Boga, do Ojca można przyjść tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jesteś daleko od Syna, to jesteś też daleko od Ojca. do Ojca nie ma innej drogi, oprócz tej, o której mówi Jezus. Jeśli nie jesteś zjednoczony wiarą z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to nie jesteś blisko Boga. Bóg nie może o tobie powiedzieć, że jesteś Jego dzieckiem, Jego synem, który był martwy, ale ożył, był zgubiony, ale odnalazł się. Jeśli nie przychodzisz do Ojca za pośrednictwem Jezusa, to nie przychodzisz do Niego w ogóle. Więc jeśli jesteś daleko od Chrystusa, od Bożego Syna, daleko od Jego krzyża, daleko od Jego odkupienia, czyli ofiary, którą On złożył za doskonałej, jednorazowej, niepowtarzalnej ofiary, którą On złożył za ciebie, to jesteś bardzo daleko od Ojca. Dlatego dziś Chrystus zachęca cię, abyś dołączył do tej uczty zbawienia i abyś przez Niego przyszedł do Ojca, żebyś pojednał się z Ojcem. Chrystus pragnie, abyś zobaczył i zrozumiał, jak daleko jesteś od Ojca i jak bardzo Go potrzebujesz. Jak bardzo potrzebujesz Jezusa, żeby stać się Bożym dzieckiem. Być może nie widzisz swojego grzechu, być może widzisz tylko i wyłącznie te rzeczy, które powodują, że czujesz się lepszy niż inni. Dlatego już dziś zawołaj do Ojca, do Boga, żeby otworzył ci oczy i żeby pokazał ci twoje serce. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez tego, jeżeli nie zobaczysz, że jesteś grzesznikiem, jeżeli nie zobaczysz swojej potrzeby przebaczenia grzechu, to będziesz dalej jak ten faryzeusz, czy jak ten starszy syn, że nie będziesz, jeżeli nie będziesz widział potrzeby, to nie będziesz szedł do Jezusa. Jeżeli nie będziesz widział swojej potrzeby, to nie przyjdziesz do Boga. Dlatego proś Boga, żeby pokazał ci twoje serce, żeby otworzył twoje oczy i żeby zobaczył swoją winę, swoje serce, tak jak widzi je Bóg. A jeśli zobaczysz swoją winę i spojrzysz na Chrystusa, wtedy będziesz już patrzył inaczej, będziesz tym przemienionym synem, który chce wrócić do Ojca za wszelką cenę. Więc spójrz na Jezusa i wołaj do Boga, żeby otworzył twoje oczy, żebyś zobaczył swoje serce. Amen.